Sponsorem programu jest właściciel Saldeo Smart, aplikacji z funkcją automatyzacji pracy z krajowym systemem e-faktur. Saldeosmart.pl.
Na północy opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoledź. W pozostałych regionach opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od minus 5 stopni na północnym wschodzie do 1 stopnia w centrum i do 7 miejscami na południu.
Sponsorem programu był właściciel Saldeo Smart, aplikacji z funkcją automatyzacji pracy z krajowym systemem e-faktur. Saldeosmart.pl.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze. Może najpierw krótkie pytanie, poproszę o krótką odpowiedź. Jak pan ocenia kondycję służby ochrony państwa? Dobrze, średnio czy źle?
Podjąłem decyzje personalne w tym zakresie. Zawiesiłem komendanta SOP-u. Nie mogłem go odwołać, ponieważ do tego jest wymagana zgoda pana prezydenta, a tej zgody nie było.
Dymisja czterech dyrektorów.
Więc to chyba oznacza, że jest we mnie bardzo silna determinacja do tego, aby zmienić te procesy, które uznaję w SOP-ie za niewłaściwe,
czyli
niedobre.
Źle się dzieje, tak? W państwie SOP-u.
Wiele powinno być tam poprawione, stąd nowa osoba pełniąca obowiązki komendanta, który wie, że musi przywrócić porządek w tej służbie.
Mhm. Pani Karolina Gałecka, czyli rzeczniczka pańskiego resortu, mówi, że zlecony przez państwa audyt, zwłaszcza w sprawach kadrowych, jest miażdżący. Czy chodzi tylko o to, że ten zawieszony poprzedni szef służby, generał Radosław Jaworski, jak wynika między innymi także z doniesień medialnych, stworzył w sobie coś w rodzaju układu, czyli nagradzał hojnie zaufanych, a dawał się we znaki nielubiany przez siebie?
Pani redaktor, w sposób oczywisty jest tą osobą, która nadzoruje, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nadzoruje SOP, więc ja nie będę mówił o detalach audytu, ale w tym audycie, szerokim audycie, audycie dotyczącym i kwestii kadrowych, i kwestii finansowych, i kwestii także ochrony najważniejszych osób w państwie, ten audyt pokazał wiele poważnych niedociągnięć, wiele poważnych spraw, które muszą być poprawione. Stąd takie, a nie inne moje decyzje personalne.
Ale co musi zostać poprawione? Czy chodzi o to, że trzeba przejrzeć kadry i niektórych z tej służby usunąć? Czy chodzi, nie wiem, o zarządzanie tą służbą?
Chodzi o zarządzanie tą służbą. A wie pani, no, czy trzeba... Ja nie jestem od tego, żeby wskazywać komendantowi SOP-u, kogo on ma usunąć, bądź ma nie usunąć. Ale nawet ostatnie godziny, czy ostatnie kilkadziesiąt godzin pokazuje, że w SOP-ie nie działo się najlepiej. I żeby było jasno, bo ja chcę to z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, mimo że pewnie znajdą się tacy, którzy bardzo wyciągną to zdanie i będą mnie za to krytykować. W SOP-ie pracuje wielu fantastycznych, profesjonalnych funkcjonariuszy, którzy codziennie służą, bardzo dobrze służą
Polsce. Chce pan powiedzieć, że w każdym środowisku zdarzają się czarnowce?
Chcę powiedzieć, że to też nie jest tak, że możemy o tej służbie mówić jako o służbie, która, nie wiem, w której dzieją się, każdy naznaczony jest jakimś piętnem. Nie, bo to nieprawda. Nie chcę mówić dokładnie, zresztą nie mogę mówić dokładnie, ale kilka tygodni temu jeden z ważnych gości, jednego z naszych ważnych sojuszników dziękował za to, w jaki sposób profesjonalnie zajmują się nim funkcjonariusze tutaj. Więc wiele jest do poprawienia i to jest robione. Ja musiałem zareagować. Musiałem zareagować na to, co się dzieje w SOP-ie. Zareagowałem.
A co z generałem Jaworskim? Bo on może być zawieszony przez rok, a potem co?
Do tego czasu skończy się postępowanie dyscyplinarne. To postępowanie dyscyplinarne wykaże, czy moje wątpliwości i moje uzasadnione, z mojej perspektywy oczywiście, zarzuty się potwierdzą.
No i co, może być zwolniony dyscyplinarnie, wtedy nie potrzeba zgody prezydenta?
Jest cały wachlarz rozwiązań, ale pani redaktor, no po to się wszczyna postępowanie dyscyplinarne, żeby nie ferować wyroków. Ja wiem jedno, że pełniący obowiązki dziś komendanta SOP-u ma jasne polecenia ze strony MSWiA, że ma przywrócić, ma rozwiązać wszelkie problemy, które w tej służbie są i będzie to robił. Ostatnie dni też pokazują, żeby było jasne, pokazują, że tych problemów wyborów może być więcej. To też trzeba każdą nieprawidłowość.
Pułkownik Wojciech B., panie ministrze, pseudonim Biszkopt. On został odsunięty od obowiązków, o czym dzisiaj pisze między innymi Wojciech Czuchnowski, w październiku ubiegłego roku. To było związane z tym, że jego była partnerka zawiadomiła policję o przemocy domowej, tak? Jak rozumiem, kiedy człowieka się odsuwa od pełnienia obowiązków, no to już parę miesięcy minęło, to pewnie się go sprawdza, tak? Czy państwo dowiedzieli się o tych groźbach, jakie pan pułkownik B. formułował wobec Piotra Nisztora dopiero wtedy, kiedy Piotr Nisztor zamieścił w mediach społecznościowych fragmenty takich nagrań? Był pułkownik B. nagrywany przez swoją byłą partnerkę. Na sobotę jest zapowiadana publikacja całości tych nagrań, które są w dyspozycji Piotra Nisztora. Czy też państwo między tym październikiem a lutym ustalili jeszcze jakieś fakty na temat pułkownika Wojciecha?
Znaczy, panie redaktor, bo że to są dwie płaszczyzny. Chcę o tym bardzo jasno powiedzieć. Tak, w związku z informacjami dotyczącymi konfliktu z byłą partnerką. Ja nie chcę tutaj oceniać, bo ta tam sprawa jest chyba dość skomplikowana. Pan funkcjonariusz ten został odsunięty od ochrony najważniejszych osób państwa i urlopowany, ponieważ w ostatnich tygodniach dodatkowo pojawiły się jeszcze kolejne informacje mogące wskazywać na brak właściwej etyki zawodowej ze strony tego funkcjonariusza.
Ale dotyczące właśnie gruźb pod adresem Nisztora, czy jeszcze jakieś inne
Już zaraz. Inne informacje, choć z całą pewnością inne informacje. Dlatego pan pułkownik Jackowicz, pełniący obowiązki, zdecydował się na wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Ja wczoraj pytałem, bo pyta mnie pani, czy państwo, w MSWiA żadne informacje na temat gruźb wobec jakiejkolwiek osoby ze strony jakiegokolwiek funkcjonariusza SOP-u nie było. Jak wczoraj czytałem oświadczenie Służby Ochrony Państwa, ale też przecież rozmawiałem o tym z panem spełniającym obowiązki komendanta, oni też takich informacji nie mieli. Oczywiście jak tylko te informacje zostały udostępnione opinii publicznej, SOP złożył zawiadomienie do prokuratury w tym zakresie. I żeby było jasne, niezależnie od tego, jak wielki dystans ja osobiście mam do tego, co robi stacja, którą reprezentuje pan redaktor, pan Nisztor.
Telewizja Republika.
To nie ma zgody, nie będzie zgody na żadne próby łamania prawa, relatywizowania tego typu sytuacji. Jeżeli funkcjonariusz, który dopuszcza się tego typu języka, gruźb, bo to
nogi
też
połamie, ropą poleje,
to zawsze będzie reakcja stosownej służby i z resortu, który nadzoruje.
A czy takich dżentelmenów może być w sobie więcej?
Panie redaktor, proszę wybaczyć, ale ja nie potrafię na tego typu pytanie odpowiedzieć.
No bo mamy jeszcze ten tragiczny incydent związany z także funkcjonariuszem SOP-u sprzed kilku dni, który zaatakował swoją rodzinę i zamordował swoją 4-letnią córkę.
Dlatego mówię, że audyt, który przeprowadziłem, wskazywał na różnego rodzaju niedociągnięcia, jeżeli chodzi o kwestie zarządzania, stąd takie moje decyzje.
A czy nowy szef służby ma jakiś określony czas, jakim ma naprawić?
Panie redaktor, ale ja chcę bardzo, bardzo jasno powiedzieć, no bo zaczęliśmy rozmawiać o tym nagraniu, które opublikowała telewizja, opublikowała Republika. To jest nagranie z sama Republika to mówi, z lutego 2024 roku. Czyli pokazuje tak naprawdę raczej głębokie złe procesy, które zachodziły w tych służbach, w służbach podległych MSWiA
za czasów
PiS-u. Więc i trzeba
ale
o tym bardzo
ale ten funkcjonariusz to 20 lat pracuje, więc już zaliczył różne ekipy, w tym także ekipę Donalda Tuska w latach 2007-2014.
Ale ja w ogóle... Oczywiście, że tak. Oczywiście,
nie został zatrudniony po 15 roku,
oczywiście, że tak, ale ten funkcjonariusz, bo ja też chcę po prostu odkłamywać pewną nieprawdziwą narrację, bo w telewizji Republika, słyszycie państwo, to ochroniarz wicepremiera Sikorskiego. Ja mogę powiedzieć, że wtedy, że wcześniej był przez 5 lat, albo 6 lat, no, dokładnie nie pamiętam, ochroniarzem pana ministra Ziobro. I dlaczego nie dokonano wszelkich stosownych sprawdzeń wtedy, no to też jest zastanawiające pytanie. Tak jak podkreślam, to nagranie, sama mówi o tym Telewizja Republika, to jest nagranie z lutego 2024 roku, czyli wprost po rządach PiSu.
Jedno jest. Bo chyba od lutego tego roku partnerka zaczęła pana pułkownika nagrywać. Więc to
od zeszłego roku. Znaczy od 24.
Od lutego 24 roku miała zacząć go nagrywać.
Okej, okay, ja, wie pani, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, no bo trudno, żeby ktokolwiek z nas wiedział, kto kogo, w skali tak w tylu tysięcy funkcjonariuszy, kto kogo nagrywa w jego rozmowy. Natomiast ja chcę powiedzieć, że zastaliśmy służby w 23 roku, w grudniu, gdy przejmowaliśmy władzę, zastaliśmy służby w tragicznej sytuacji po naszych poprzednikach. I pokłosie tego będziemy zbierać jeszcze przez wiele, wiele miesięcy,
może i lat.
Ale to
takie pytanie, panie ministrze. Czy najważniejsze osoby w państwie są dobrze chronione, czy nie? Przed chwilą pan mówił o tych podziękowaniach dla funkcjonariuszy i dla służby, ale czy pan teraz ma wątpliwości, czy wszystko się dzieje tak, jak dziać się powinno i czy ci ludzie są godni zaufania?
Tak, funkcjonariusze SOPD są profesjonalni, to jest profesjonalna służba.
Bo na przykład Gazeta Polska codziennie dzisiaj mówi, że trzeba stworzyć jakąś osobną, wyspecjalizowaną agencję do ochrony prezydenta, bo w tym SOP-ie to może być bardzo źle.
No, ja rozumiem, że Gazeta Polska, tak samo jak Telewizja Republika, chce na tej sprawie robić politykę, natomiast te same środowiska bardzo mocno broniły poprzedniego, znaczy aktualnego, zawieszonego szefa SOP-u i mówiły, jaki to skandal, że ja postąpiłem.
Też go broni, bo chyba list do pana wystosowali w jego obronie, prawda?
Tak, co jest jakimś kompletnym niezrozumieniem zasad rządzących w służbach, ale to tylko pokazuje, jak bardzo zapisu ta służba i w ogóle służby zostały upolitycznione. Moją rolą jest wypalanie wszystkich tych patologii rozgrzanym żelazem. I to robię, tak jak zwiększyliśmy zatrudnienie w policji. Swoją drogą mam dość kłamstw właśnie między innymi Telewizji Republika dotyczących tego, że poziom wakatów czy też w policji jest większy, bo to jest po prostu nieprawda, nie wolno to w tak sposób.
A ile jest wakatów w policji teraz?
Policja ma największy od lat stan etatowy. To jest 102 tysiące. Jak
przejmowaliśmy, ilu policjantów brakuje?
Przejmowaliśmy władzę, pani redaktor, zaraz wszystko powiem. Jak przejmowaliśmy władzę, było to 96,5 tysiąca funkcjonariuszy. W 23 roku to było ponad 10 tysięcy wakatów. Teraz tych wakatów to jest około 8 tysięcy. Więc powoli, dzień po dniu odbudowujemy etos służb MSWiA, odbudowujemy te służby po zapaści, w której wpędził je PiS.
To jeszcze jedna rzecz, zmienię temat na koniec. Czy pan, panie ministrze, odwiedzał prezydenta Karola Nawrockiego w sprawach resortowych? Bo są takie medialne doniesienia, że część ministrów rządu Donalda Tuska chyłkiem przemyka do pałacu, prowadzi rozmowy, nie chce być widziana na korytarzach pałacowych, ale że chodzi do Nawrockiego.
Ale tu jest, w tej sprawie wszystko jest jasne i o tym mówiłem. I mówiła o tym także publicznie kancelaria pana prezydenta. Ja rozmawiałem z panem prezydentem Karolem Nawrockim. Rozmawiałem raz. Właśnie sprawa dotyczyła tego, że uważałem, że niezbędna jest rozmowa o kondycji SOP-u.
I kiedy była ta rozmowa?
Ta rozmowa by odbyła się w styczniu.
Tego roku.
Tak, to było na kilka dni przed moimi decyzjami dyscyplinarnymi wobec pana generała.
Pan prezydent odniósł się ze zrozumieniem, czy jednak nie?
Ale to, panie redaktor, to też po zawieszeniu dyscyplinarnym pana generała Jaworskiego też jest komentarz Kancelarii Prezydenta, że w tej sprawie pan prezydent miał inne zdanie niż ja, to znaczy, że
bo
tej
gdyby
zgody...
gdyby pan prezydent się prezydent... z panem zgadzał, to by pan po prostu go zwolnił,
to ja
tak?
Wystosowałbym stosowne dokumenty do premiera, a premier wystąpiłby o zgodę na zwolnienie pana generała Jaworskiego. Mieliśmy inne zdanie w tej sprawie, ale mówiąc wprost, to moim obowiązkiem jest przywrócić normalne funkcjonowanie tej służby i w kontekście także tych ostatnich doniesień jestem przekonany, że podjąłem słuszną i właściwą decyzję.
A pan, panie ministrze, umawiał się z kancelarią prezydenta na własną rękę, czy też pan musiał mieć zgodę premiera?
Znaczy, jeżeli pyta mnie pani, czy mój przełożony, szef był informowany o tej rozmowie, tak, był informowany pan premier, to jest naturalne i też był informowany, co będzie tematem tej rozmowy. Wydaje mi się to zupełnie naturalne w tym zakresie, a to, że rozmowa dotyczyła SOP-u i dotyczyła prerogatyw prezydenta, jeżeli chodzi o zgodę na zmianę szefa SOP-u, no też wydaje się, że taka rozmowa musiała się odbyć przed decyzjami personalnymi, które zamierzałem podjąć.
Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za wizytę i rozmowę. Po informacjach o 8.20 będą czekać na nas komentatorzy Michał Sutowski i profesor Andrzej Rychard.
Autopromocja. Cezary Łasiczka udowadnia, że na świat można spojrzeć inaczej. Wyławia sprawy, które umknęły głównym nurtom. Patrzy na bieżące wydarzenia z zaskakującej strony. Nauka i sztuka. Kultura i fakty. Analiza i synteza. Owczarek. Od poniedziałku do piątku po 9:00 w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Już jest! Wystartowała wyprzedaż rocznika na dostawcze modele Forda. Bogato wyposażone wersje, teraz dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
Walentynki w Media Expert. Tu promocji teraz więcej.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 5, procesor AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 3299. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
Włączamy niskie ceny.
Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz Volkswagen Transporter z rabatem do 23%. Volkswagen Crafter z rabatem do 20%. To sprawdzone modele do pracy z 5-letnią gwarancją producenta i najlepszym leasingiem 101,4%.
Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić?
W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.21. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Premier Donald Tusk jest w Kijowie. Podczas wizyty towarzyszy mu minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, który przygotowuje światową konferencję poświęconą powojennej odbudowie Ukrainy. Wczoraj Tusk wyraził nadzieję, że po rychłym zakończeniu wojny, a przynajmniej po zawieszeniu ognia, będzie można przystąpić do wielkiego planu odbudowy kraju. A to także oznacza wielkie inwestycje, wielkie pieniądze, wielkie przedsięwzięcia i Polska chce w nich uczestniczyć, mówił szef rządu. W Służbie Ochrony Państwa. Nie działo się najlepiej, wiele powinno być tam poprawione, powiedział w poranku TOK FM szef MSWiA Marcin Kierwiński. To komentarz do decyzji kadrowych podjętych przez ministra. Jest nowa osoba pełniąca obowiązki komendanta. Do tego odwołanych zostało 4 dyrektorów kluczowych pionów. Po audycie, którego wyniki są miażdżące, formacja złożyła też zawiadomienie do prokuratury w związku z informacjami o groźbach funkcjonariusza SOP wobec dziennikarza Piotra Nisztora. Nie będzie zgody na jakiekolwiek próby łamania prawa, podkreślał Kierwiński w TOK FM. W rejestrach ZUS-u zapisano już prawie 1 300 000 cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce. To 8% więcej niż rok wcześniej. Przybyło Ukraińców, ale i pracowników z dalszych części świata. Czytamy w Rzeczpospolitej. Z roku na rok przybywa obcokrajowców w transporcie, logistyce, gastronomii i przemyśle spożywczym. Pracują zwykle na niskopłatnych stanowiskach. Zarazem specjaliści z zagranicy stanowili w zeszłym roku 20% pracowników sektora usług biznesowych.
Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nie czekając na odpalenie zniczy w Mediolanie i Cortinie, ruszyły Igrzyska Olimpijskie. Pierwsze medale zostaną rozdane w sobotę, ale za nami już 4 mecze curlingowego turnieju par mieszanych. Trasę w Bormio w czasie treningu przetestowali już Alpejczycy, nie udało się natomiast zjechać kobietom w Cortinie, bo intensywnie padał śnieg. Zatem Lindsay Vonn, która tydzień temu zerwała więzadła w kolanie, nie pokazała się na trasie, a zapowiedziała, że w zawodach pojedzie. W TOK FM zapytaliśmy mistrzynię świata w narciarskim freeridzie Zuzannę Witych, czy to w ogóle możliwe?
Myślę, że jest. Jeśli to jest tylko i wyłącznie więzadło krzyżowe, to jak najbardziej jakby ma tą nogę tak wspaniale obudowaną mięśniowo, że rzeczywiście jeśli jest ta stabilność i samo więzadło krzyżowe bez jakichś tam dodatkowych uszkodzeń, myślę, że jak najbardziej jest to możliwe. Znam też wielu narciarzy, którzy też zerwali w ten sposób, nie uszkadzając niczego specjalnie wokół i jeżdżą i kontynuują jak najbardziej swoją karierę.
Tor Saneczkarski miał wczoraj okazję sprawdzić Mateusz Sachowicz.
No wszyscy trzymają jakby karty do samego końca. My jedziemy tam po prostu dać siebie wszystko i zobaczymy, na ile jakby to ustawi nas w czołówce.
Polak na treningu zajął wczoraj miejsce pod koniec drugiej dziesiątki. Pozostali nasi olimpijczycy sukcesywnie docierają do wiosek olimpijskich. Wczoraj do Mediolanu z Bormio dojechali specjaliści od short tracku. Do miejsca zakwaterowania dotarli też skoczkowie narciarscy, biegacze, alpejczycy i snowboardziści. Przypomnę, pierwsze konkurencje medalowe w sobotę w biegu narciarskim kobiet łączonym 2x10 km, w łyżwiarstwie szybkim kobiet na 3000 metrów, w skokach kobiet na normalnym obiekcie, a także w zjeździe mężczyzn i w snowboardowej konkurencji Big Air. Z trzech polskich drużyn w siatkarskiej Lidze Mistrzyń do fazy play-off awansowała tylko jedna. Deweloper Rzeszów pokonał Palmberg Schwerin 3-0 i w ćwierćfinale zmierzy się z Edza Chibashi Stambuł. Łódzkie ekipy odpadły po fazie grupowej, zespół Budowlanych zajął jednak w grupie trzecie miejsce i zagra w ćwierćfinale Pucharu CEF. ŁKS w 6 meczach ugrał ledwie seta. Maja Chwanińska awansowała do ćwierćfinału turnieju tenisowego WTA 250 w Cluj na Poce. Polka, która przebijała się do głównej drabinki przez eliminację, wygrała w 1/8 finału z rozstawioną z numerem 7 Serbką Olgą Danilowicz 6-1-1, 6-6-2. Jej kolejną rywalką będzie Brytyjka Emma Raducanu, która jest rozstawiona z 1.
Ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu obowiązują w całej Polsce. W najcieplejszym momencie dnia będzie od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około 1 w centrum, do 7 miejscami na południu.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku Radia Tok FM są już z nami komentatorzy. Michał Sutowski, krytyka polityczna. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry.
Łączymy się także z profesorem Andrzejem Rychardem, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
No to zapytam panów o tę wymianę uprzejmości między Dużym Pałacem a Kancelarią Sejmu. Raz jeszcze w skrócie, będzie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego 11 lutego. Agenda obejmuje 3 punkty. To jest program SAFE, to jest Rada Pokoju Donalda Trumpa i to są towarzysko-biznesowe kontakty marszałka Czarzastego. O tym chce rozmawiać Karol Nawrocki. No to Kancelaria Sejmu zaproponowała, żeby porozmawiać także o związkach pana prezydenta ze środowiskiem kibolskim. To widzieliśmy na Jasnej Górze podczas pielgrzymki kibiców, kiedy pan prezydent ściskał się dość wylewnie z panem o pseudonimie Dragon, mającym wiele grzechów na sumieniu, no ale także, żeby poruszyć kwestię pracy Karola Nawrockiego w zamierzchłych już czasach w sopockim Grand Hotelu. Oczywiście te punkty nie zostaną dołączone do agendy Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chciałabym też zacytować Mateusza Morawieckiego, bo on się tak wyostrzył w opiniach, o marszałku Czarzastym. Ten stary komuch nie powinien być marszałkiem Sejmu. O piśmie Marka Siwca dotyczącym tematów Rady. Bezczelny list komunistycznych aparatczyków o ankiecie bezpieczeństwa Czarzastego. Domagajmy się, żeby ten kwestionariusz został wypełniony. Komu ta wojna może przynieść korzyści, a komu straty? Profesor Andrzej Rychard.
Ja myślę, że wszystkie tematy, które będą poruszane na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, są tematami potencjalnie konfliktogennymi. No bo i prawda obecność bądź nieobecność w Radzie Pokoju, no bo prawda i program SAFE, przynajmniej tak to widzi kancelaria prezydenta, że ich zdaniem uniemożliwia nam to zakupy amerykańskie, co jest akurat nieprawdą. Główny nacisk ma być na europejskie, ale amerykańskie też mogą być, poza tym nie jest to jedyne źródło finansowania zakupów uzbrojenia. No i ta trzecia kwestia dotycząca marszałka Czarzastego, to ewidentnie są tematy, które mają wywołać konflikt. Nie sądzę, żeby to specjalnie służyło ośrodkowi prezydenckiemu, tym bardziej nie sądzę, żeby służyło temu ośrodkowi, żeby służyły temu ośrodkowi takie słowa, jakich użył były premier Mateusz Morawiecki. ponieważ dla dużej części opinii publicznej sformułowania typu stary Komów i tak dalej, to już jest taka trochę archeologia, powiedziałbym. To jest jakiś pleistocen nieomalże, prawda?
Ale PiS-owi, panie profesorze, cały czas się wydaje, że ta opowieść o komunistach, postkomunistach, że to jest jednak atrakcyjne paliwo polityczne.
No otóż nie jest w moim przekonaniu, ponieważ jeżeli ludzie pamiętają tych postkomunistów, to pamiętają ich raczej z tego, że właściwie przez całe ostatnie 30 parę lat budowy demokracji w Polsce, oni nigdy się nie sprzeniewierzyli demokracji. To trzeba jednak też pamiętać, niezależnie od tego, jakim krajem było PRL, no to jednak te PRL oddało swoją PRL-owską władzę, prawda, i doszło do przemian demokratycznych. Krótko mówiąc, ja widzę te takie potencjalnie konfliktotwórcze tematy jako pewną próbę wzmacniania wizerunku ośrodka, który, co tu dużo mówić, jak wynika z sondaży, zaczyna trochę tracić. Premier zyskuje, pan prezydent traci, PiS raczej traci, w związku z czym no jest chyba pewnego rodzaju obawa przed słabnięciem, już nie mówiąc o tym, że prezydent Nawrocki właściwie no miał, prawda, wzmacniać PiS, a jeżeli on coś wzmacnia, to raczej siebie i te okolice, które próbuje jakoś tam penetrować, to niekoniecznie jest to samo, co PiS, a generalnie poprzez być może także swoją nadmiernie eksponowaną politykę wetowania bardzo wielu rzeczy, nie spotyka się to z jakimś ogromnym wsparciem opinii publicznej. Jego notowania zaczynają słabnąć i kto wie, czy to nie jest jakaś próba mobilizacji po to, żeby tę spadkową, być może już tendencję, zacząć zatrzymywać.
Mm-hmm, ale budować politycznie może się też Włodzimierz Czarzasty na tym konflikcie z Karolem Nawrockim. Te polaryzacje na razie uprawiał Donald Tusk kontra właśnie Karol Nawrocki, a teraz też Czarzasty włącza się do gry. Zresztą od samej tej pierwszej zapowiedzi marszałka, że będą weta marszałkowskie, tak zwane, wobec projektów prezydenckich, które generują wielkie koszty dla budżetu, a nie wskazują źródeł finansowania propozycji, jakie głowa państwa składa. Redaktor Sutowski.
Znaczy, tutaj dodajmy może jeszcze, że ta wymiana uprzejmości pośrednio dotyczy jeszcze trzeciego podmiotu, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ponieważ data posiedzenia RBN-u pokrywała się oryginalnie z zaplanowanym, choć przełożonym, no, między
teraz
innymi
przełożonym,
w tym kontekście,
exposé
ministra Radosława Sikorskiego.
O terminie exposé Sikorskiego wiedzieliśmy wcześniej. Wiedzieliśmy, że to będzie 11 lutego i nagle tutaj pan prezydent zaproponował tego samego dnia, tylko że po południu. Pamiętajmy, że ta debata miała trwać od 10 do 18, tak? Rada Bezpieczeństwa jest zaplanowana na godzinę 14.
Ja bym może dodał jeszcze jeden aspekt, który wydaje mi się jakoś istotny, no bo to, co zarzuca się, czy prasa prawicowa zarzuca marszałkowi Czarzastemu, czyli no jakieś nie do końca jasne kontakty z Rosją, prawda? Czy kontakty z osobami, które mają
z jakąś Rosjanką, która miała kontakt z bankiem, który jest głównym bankiem Rosji.
I ja mam wrażenie, że to też służy oczywiście zrównoważeniu rozmaitych zarzutów wobec polityków prawicowych o tego typu kontakty, no które to kontakty bywają.
Ale co, Nawrocki chce wybielać Brauna?
Intensywne. No może niekoniecznie. Chodzi o to, nie chodzi nawet o konkretne postaci, tylko w ogóle o ogólny problem. Prawda? Znaczy, prawica tych kontaktów ma bardzo dużo, zwłaszcza im bardziej skrajna, tym więcej. Taka jest jakaś ciekawa prawidłowość.
Czyli woła łapać złodzieja, tak?
To znaczy, mam raczej wrażenie, że chodzi o to, żeby bardzo wielu ludzi zaczęło wzruszać ramionami na argument, że ktoś ma powiązania z Rosją. To znaczy, no bo jeśli wszyscy mają jakieś powiązania, każdy kogoś gdzieś znał, albo ktoś z kimś zasiada w jakiejś spółce, żeby było jasne. I uważam, że transparentność w takich obszarach jest kluczowa. To znaczy, każdy polityk powinniśmy wiedzieć o każdym istotnym polityku, w jakiej spółce zasiadał, bądź zasiada i jego rodzina również, tak? I czy te spółki nie mają jakichś powiązań, żeby było jasne. Natomiast mam wrażenie, że wrzucanie do jednego worka, a przecież narracja kancelarii prezydenta w tym kierunku zmierza, prawda, że teraz na tak wysokim szczeblu, prawda, będziemy dyskutować obok gigantycznego programu finansowania zbrojeń Unii Europejskiej, będziemy dyskutować o Włodzimierzu Czarzastym i jego żonie zasiadających w radzie jakiejś spółki, w której zasiada również ktoś, kto być może ma jakieś kontakty, prawda. No więc jeśli na takim szczeblu będziemy o tym rozmawiać, no to za chwilę się okaże, że hasło rosyjska agentura wpływu, czy rosyjska rosyjska agentura, w ogóle ono jest puste, prawda? Jeśli do jednej kategorii wydarzeń zalicza się szpieg w Ministerstwie Obrony Narodowej, wielokrotne i stwierdzone kontakty rozmaitych polityków skrajnej prawicy oraz na przykład coś takiego, o czym mówi kancelaria, to za chwilę, znaczy myślę, że w coraz większym stopniu coraz więcej wyborców będzie wzruszało na ten temat ramionami.
I tak wzajemne okrzyki zdrajca, zdrajca, tak nie będą zrobić żadnego wrażenia.
Od dłuższego czasu wzruszają wyborcy ramionami na kwestie, nie wiem, afer korupcyjnych, prawda? Gdzie właściwie nie ma większego znaczenia, czy ktoś coś przekazał, ktoś coś wziął, bo interesuje to tylko i wyłącznie jedną stronę i to raczej tą najbardziej twardy elektorat pojedynczej strony sporu.
Czarzasty mówi tak, po pierwsze nie dam się zastraszyć, po drugie czekam na oświadczenie pana, prezydenta w sprawie pana przyszłości, po trzecie nie zmienię linii postępowania w stosunku do pana, nie zejdę z linii rozsądku i dystansu i spokojnej oceny wszystkiego tego, co pan robi. Po czwarte mam taką prośbę, może zajmie się pan rozwiązywaniem problemów Polaków, nie szczuciem ludzi. Tylko oczywiście pewnie budzi nasz niepokój to, że dwie najważniejsze osoby w państwie, pierwsza i druga, zajmują się właśnie taką wymianą uprzejmości, a nie sprawami wagi państwowej. Naprawdę jest się czym zająć, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną i zewnętrzną naszego kraju.
A no to z pewnością, tylko no, chociażby jeśli weźmiemy temat SAFE, czyli programu finansowania zakupów zbrojeniowych na gigantyczną skalę, bo to jest w przypadku Polski 46, jeśli dobrze pamiętam, miliardów...
40 niespełna 3, 5.
Czy tak, miliardy...
44,7 chyba.
Euro na... Tak naprawdę bardzo krótki, znaczy do spłaty w długim okresie, bo to jest 30 do 35 lat, zdaje się, natomiast na niskim oprocentowaniu, bo to jest tyle co obligacje unijne, około 3%, a jednocześnie to są pieniądze do wydania w 5 lat i to niecałe.
Tak, tylko pytanie, czy z dobrą wolą chce Karol Nawrocki zajmować się SAFE-em, bo oczywiście temat jest ważny, można byłoby o tym dyskutować, tylko my słyszymy narrację PiS-u i Pałacu Prezydenckiego, że to wzmocni przemysł francuski i niemiecki, rzecz jasna.
A w ogóle, że to jest pożyczka.
Że to jest pożyczka, tak. Więc skandal. A jeszcze jedna rzecz, że wspólne zadłużanie się oznacza, że to jest kolejny krok na drodze ku federalizacji Unii Europejskiej, więc ola Boga, zaraz zabiorą nam suwerenność. Jeszcze krótko profesor Rychard w tym temacie.
Ja bym chciał nawiązać do tego, na co zwrócił uwagę redaktor Sutowski, że prawda, mówi się o tym, że no tak, wokół was agenci jeszcze więksi niż wokół nas, prawda, po to, żeby to wszystko rozpuścić i żeby ludzi jak gdyby znieczulić. Zauważmy, że to jest dokładnie taka sama taktyka, jaką się stosuje w przypadku afery Epsteina, jak mówią Amerykanie, czy też Epsteina, jakbyśmy powiedzieli, raczej w Europie. Tam też się mówi. No dobrze, no może Trump tam jakoś, prawda, się ocierał o to towarzystwo, no ale Clinton też, prawda? W związku z czym
wszyscy
to...
Wszyscy byli umoczeni.
Tak, wszyscy byli umoczeni, w związku z tym, jak wszyscy są umoczeni, no to widocznie tak już musi być.
Profesor Rychard i redaktor Sutowski z nami zostają, wracamy tuż po informacjach.
Reklama.
Kupujesz nowe AGD? Nie noś, nie montuj, nie martw się. W RTV Euro AGD zajmiemy się tym. Wniesiemy i zainstalujemy sprzęt AGD już od 159 zł. Szybko, wygodnie, profesjonalnie. Teraz w promocji lodówka Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1899. Szczegóły, w tym regulamin świadczenia usług w sklepach i na euro.com.pl.
Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku polskie jabłka ze skrzyni 2,49 za kilogram. Tak, polskie jabłka ze skrzyni 2,49 za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
Pistacje prażone i solone Simple 39,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 lutego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
Tanie tankowanie tylko z My Media Markt. Tylko do 11 lutego. Za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na stację BP. Z My Media Markt tankujesz do pełna. Szczegóły w regulaminie.
Media Markt.
Wybieram Aldi, bo jest świeżo. W tym tygodniu paski z fileta z piersi kurczaka 400 gramów. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 14,99. Teraz 33% taniej przy zakupie dwóch opakowań. To Tylko 9,99 za opakowanie. Produkt objęty limitem. A borówka amerykańska teraz jedynie 13,99 za aż 500 gramów. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Co sprawia, że twoje serce bije szybciej? Ty, w bieliśnie Bonfree. Sięgnij po bielizny i inne nasze propozycje, dzięki którym zakochasz się w sobie na nowo. Kupuj na bonprix.pl i w aplikacji.
Chloe, a mam takie pytanie. Czemu wszyscy teraz kupują w Media Expert?
Bo są zakochani, Marian. W super niskich cenach.
Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład dla niej i dla niego zestaw szczoteczek sonicznych Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 999 zł. Teraz za jedne 799. Z kodem rabatowym taniej. A do tego aż 200 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
W Banku Millennium dbamy o twój biznes. A twój biznes to?
Tnę, myję, dbam o zwierzaki. Jestem groomerką.
Super. A koszty też lubisz ciąć?
No jasne.
To otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, gdzie prowadzenie konta i przelewy internetowe w złotówkach i euro masz za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
Spieszcie się! W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze ruszyła wyprzedaż rocznika 2025. Teraz Volkswagen Transporter z rabatem do 23%, Volkswagen Crafter z rabatem do 20%. To sprawdzone modele do pracy z 5-letnią gwarancją producenta i najlepszym leasingiem 101,4%.
Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić?
W salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2025 ruszyła. Nie czekaj! Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
Pani Barbaro, a gdzie kupić?
Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
No dobrze, a taki fajny prezent?
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, żeby wszystko było tanią, było...
Na mediaexpert.pl.
Walentynki w mediaexpert.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. To nie jest żadna gra ani zabawa. Tak szef Kancelarii Sejmu, Marek Siwiec, komentował w poranku TOK FM złożenie wniosku o poruszenie podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego kwestii przeszłości prezydenta Karola Nawrockiego. Taki wniosek to reakcja na plan Pałacu Prezydenckiego, który chce omówić z kolei na spotkaniu rzekome wschodnie kontakty Włodzimierza Czarzastego.
Otóż jeżeli marszałek zostaje postawiony w sytuacji, to powiedziałbym co najmniej dziwacznej, nie chcę tego bardziej dosadnie określać, to się ma prawo przynajmniej przez sekundę zachować odpowiedzi dziwacznie, a może merytorycznie według standardów Dużego Pałacu, bo taki standard został pokazany. No to pokazaliśmy, że my też potrafimy według tego standardu się komunikować.
Prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański powiedział w wywiadzie dla francuskiej telewizji, że ma nadzieję na zakończenie wojny z Rosją drogą dyplomatyczną w przyszłym roku. Robimy wszystko, co możemy, to nasz priorytet, powiedział Zełański. Dzisiaj w Abu Zambi drugi dzień trójstronnych rozmów delegacji Ukrainy, USA i Rosji na temat zakończenia wojny. Z kolei w Kijowie z wizytą przebywa polski premier Donald Tusk. O kilka kolejnych lat może opóźnić się budowa tunelu kolejowego pod Łodzią, a to dlatego, że PKP PLK zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą. Dlaczego? O tym Bartosz Kądziołka.
Budowa stoi w miejscu od półtora roku, kiedy na trasie drążenia zawaliła się część kamienicy. PKP PLK poinformowały o zerwaniu umowy, bo między innymi, jak mówią, wykonawca nie prowadzi żadnych prac budowlanych i oczekuje za dużo dodatkowych pieniędzy. W ten sposób budowa tunelu się opóźni, ale PKP PLK unikają słowa opóźnienie, bo jak mówi wiceprezes spółki Marcin Mochocki.
Nie mówimy o tym, że coś się przedłuża, mówimy o tym, że znajdujemy się teraz wreszcie w takiej sytuacji, że jesteśmy w stanie uporządkować tę sytuację.
Spółka chce teraz znaleźć dwie firmy, które dokończą inwestycje, ale same formalności mogą tu potrwać wiele miesięcy. Tunel miał być gotowy już w 2021. Ostatnio w grę wchodził 28 lub 29, a teraz zakończenie budowy i tak może się opóźnić o kolejnych kilka lat. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Wszystkie odloty z lotniska Berlin-Brandenburg zostały wstrzymane rano ze względu na trudne warunki pogodowe, poinformował port lotniczy, dodając, że pasażerowie muszą przygotować się na odwoływanie lotów i duże opóźnienia. Przez śnieg i szybko zamarzający deszcz służby lotniska nie radzą sobie z odladzaniem samolotów. Obecnie zakłócenia obejmują tylko odloty. Polsce także marznący deszcz, który wita mieszkańców większości regionów. W ten czwartkowy poranek uwaga na śliskie drogi i chodniki. Termometry pokażą dzisiaj najwyżej od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około 1 w centrum, do 7 miejscami na południu.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W czwartkowym poranku nadal są z nami komentatorzy, redaktor Michał Sutowski, krytyka polityczna i profesor Andrzej Rychard z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. To ja jeszcze o Radę Pokoju chciałabym zapytać. O tym też podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego mają politycy rozmawiać. Marcin Przydacz w Polsat News mówi tak. My uważamy, że trzeba rozpocząć prace przygotowawcze do wejścia do tej rady. Żeby mogło się to odbyć, musi być tutaj po pierwsze uchwała Rady Ministrów, po drugie finalna zgoda wyrażona w ustawie, czyli wszystkie siły parlamentarne, albo przynajmniej większość, musi się zgodzić i to będzie temat właśnie postawiony na Radzie. Chcemy przede wszystkim sprawdzić, jaka jest gotowość i temperatura po stronie zarówno rządu, jak i sił parlamentarnych. A ja do tej pory myślałam, że gotowość jest słaba po stronie pana prezydenta i temperatura też niska, żeby się do tego wątpliwej jakości ciała pchać i że ta opowieść rządu o tym, że no właśnie potrzebna jest uchwała Rady Ministrów i ustawa w tej sprawie, czyli cała procedura konstytucyjna, to było takie koło ratunkowe, którego uchwycił się Karol Nawrocki z wdzięcznością, redaktor Sutowski.
Tak, no ja mam takie wrażenie, że tutaj coś w tej wypowiedzi ministra Przydacza umyka ważnego, bo ja jestem gotowy przyjąć, że w takich warunkach geograficznych, w jakich znajduje się Polska, jakaś subtelna gra z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest potrzebna.
I to jest gdyby, ta subtelna
no właśnie,
gra, tak?
Do czego zmierzam? Że gdyby chodziło o gesty, tak? A dać mu, jak Leonidowi Breżniewowi, order Orła przepraszam, Virtuti Militaria dostał. Leonid Breżniew. Ja jestem gotów przełknąć coś takiego, to oczywiście nie fajne i nieładne, ale można by zrozumieć, że jeśli za gesty, prawda, które tak naprawdę nic nie kosztują poza symboliką i wyrzutami sumienia, jeśli można coś uzyskać, na przykład obsłużyć narcyzm ważnego, naprawdę wpływowego polityka, to może to jest gra warta rozważenia, czy gra warta świeczki. No natomiast Rada Pokoju...
Chyba sekretarz generalny NATO ma taką koncepcję na Trumpa,
właśnie.
Że...
Tylko problem z Radą Pokoju polega na tym, że to jest instytucja, która nie będzie miała wpływu realnego na te sprawy, które nas interesują, natomiast poza obsługą narcyzmu indywidualnego pana prezydenta Stanów Zjednoczonych, ona pełni jednak dość ważną funkcję. To jest funkcja, która ma, jako jedna z wielu tego typu przedsięwzięć, ma delegitymizować istniejące instytucje międzynarodowe, takie jak ONZ, takie jak Unia Europejska, takie jak NATO, wszystkie ciała międzynarodowe, wszystko to, co to jest podkopywanie, podcinanie prawa międzynarodowego opartego na instytucjach i porządku liberalnego opartego na instytucjach, na którym Polska przez wiele dziesięcioleci świetnie wychodziła i powinniśmy robić wszystko, co się tylko da, żeby ten porządek podtrzymywać, reformować, ale nie likwidować go. Rada Pokoju zmierza do jego delegitymizacji, likwidacji.
Ale wydaje mi się, że my chyba nie wiemy, czy Karol Nawrocki faktycznie chce być członkiem Rady Pokoju. Zresztą Marcin Przydacz kilka dni wcześniej też opowiadał, że nie będzie się to dla nas wiązało przynajmniej przez pierwsze 3 lata z kosztami finansowymi, bo ponoć Karol Nawrocki tak to załatwił, że nie będziemy musieli płacić tego miliarda dolarów, a to oczywiście jest jednak jakaś konkretna suma. Czy on chce do tej Rady Pokoju faktycznie, czy też właśnie te opowieści na przykład prezydenckich ministrów, to jest wysyłanie tego sygnału na przykład do amerykańskiego ambasadora,
że
Karol Nawrocki się tak bardzo stara, rozmawia o tym, zabiega, bada, co rząd myśli, co sejmowa większość myśli, tylko że właśnie tamci nie będą nic myśleć, to się tak będzie jakoś rozkładać.
Bo Niemcy zakazali.
Bo Niemcy, oczywiście, tak, Berlin był tu czynny. Panie profesorze.
Ja myślę, że to jest tak, że z całą pewnością tutaj następuje pewna próba zepchnięcia odpowiedzialności za ewentualne niewejście na stronę rządową ze strony Pałacu Prezydenckiego. Mnie o tyle niepokoi też wypowiedź pana ministra Przydacza, że on w zasadzie przedstawił tę kwestię już jako taką kwestię techniczną, że no jak gdyby no politycznie to prawda wiadomo, prawda, no teraz trzeba ustalić tę procedurę, za pomocą której będziemy do tej rady wchodzić. No, ta rada jest, to rzeczywiście jest to rzecz trudna, no bo jest pytanie o to, czy jakie to są koszty, jakie to są zyski. Właściwie o zyskach to wiele nie można mówić, natomiast ja uważam, że trzeba porównać dwa rodzaje kosztów. Koszt wejścia z kosztem niewejścia. Otóż koszt niewejścia to jest to, że prawda, trochę się obrazi narcyzm Trumpa. No ale właściwie ja nie jestem do końca przekonany, czy ta obraza tego narcyzmu powoduje jakieś takie bardzo twarde kroki, ponieważ w istocie on się właściwie już głównie w tej chwili porusza w sferze deklaracji. No może nie będzie mówił, że tak bardzo kocha Polskę, prawda? Może ambasador amerykański w Polsce nie będzie mówił, jacy to my jesteśmy, jakim to jesteśmy wspaniałym mocarstwem, bo już nieomalże takich słów używa, chyba nawet bez nieomalże. Ale czy to spowoduje jakieś takie twarde zmiany? My tak do końca nie wiemy, ile możemy liczyć na Amerykanów w kwestii militarnej, ile możemy liczyć na ewentualny paragraf piąty NATO. My musimy budować w dużym stopniu jednak wsparcie europejskie, starając się jak najmniej drażnić Amerykanów. Czy to będzie duże zadrażnienie? Tego nie wiem. Natomiast koszty wejścia, no to one się tutaj rysują dosyć wyraźnie. Tutaj się bardzo często mówi, prawda, no nie można, bo tam będzie Putin. Ja uważam, że Putin to jest rzecz istotna, ale to jest, poza tym, że to jest kwestia istotna, to tam właściwie trzeba zadać pytanie nie o to, kto tam będzie, typu Putin, tylko kogo tam nie będzie. Otóż ja myślę, że Putin byłby jeszcze jakoś do przełknięcia, gdyby tam byli ludzie z Kanady, z Francji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Norwegii, Szwecji, Holandii, z ważnych krajów europejskich. Wychodzi na to, że bardzo wielu spośród tych, które tutaj wymieniłem krajów, reprezentantów władz tam nie będzie. No i w tej sytuacji Putin tam wychodzi rzeczywiście na plan pierwszy, bo to będzie rada złożona z Putina i putinopodobnych. No więc koszt wejścia do czegoś takiego jest nieporównanie wyższy, niż gdyby tam byli jednak przedstawiciele krajów europejskich. Więc ja przy całym skomplikowaniu tej sytuacji, tej delikatności gry, jaką trzeba toczyć z naszym, co tu dużo mówić, niezmiernie ważnym sojusznikiem, o czym mówił pan redaktor Sutowski, no ja raczej widzę nieco więcej argumentów za niewchodzeniem, no a przynajmniej być może za zwlekaniem, jeśli jakoś to tak trzeba będzie sprzedawać, niż za błyskawicznym podjęciem decyzji politycznej o tym, że tak wchodzimy i szybko to teraz będziemy przez Sejm przepychali. No już niech będzie ten koszt, że to będzie znowuż wina Tuska, prawda? Nie pierwsza i nie ostatnia, ale nie wiem, czy dobrze byśmy na tym wyszli, będąc tam.
Donald Tusk jest w Kijowie. O tym, że ta wizyta była planowana, wiedzieliśmy, bo premier o tym mówił. Nie znaliśmy tylko ze względów bezpieczeństwa ostatecznego terminu. Premier mówił, że pojedzie do Kijowa, by pokazać swoją solidarność z bezwzględnie atakowaną tej zimy ludnością cywilną i też po to, by rozmawiać o odbudowie Ukrainy stąd w towarzystwie Andrzeja Domańskiego, bo konferencja latem w Gdańsku w tej sprawie się odbędzie. Ale ja kiedy słuchałam premiera, kiedy mówił właśnie o tej odbudowie Ukrainy, to przypomniałam sobie słowa ukraińskiego prezydenta z Davos, kiedy Wołodymyr Zełenski mówił tak: obecnie aktywnie współpracujemy z partnerami w zakresie gwarancji bezpieczeństwa, jestem za to wdzięczny, ale to wszystko dotyczy okresu po zakończeniu wojny. Ale co z samym zawieszeniem broni? Kto może pomóc w jego realizacji? Europa uwielbia dyskutować o przyszłości, ale unika podejmowania działań dzisiaj. Właśnie, nie będzie odbudowy Ukrainy, jeśli nie będzie zakończenia wojny. My za chwilę wejdziemy w piąty rok tego konfliktu. Rozmawiamy o tym, jak to wspaniale będzie wtedy, kiedy już ta wojna zostanie zakończona, ale na razie nie widać żadnych znaków na niebie i ziemi, by miała zostać zakończona, bo chyba Rosjanie przyjęli taką taktykę, że właśnie bez zawieszenia broni prowadzą negocjacje, a właściwie pozorują negocjacje i to może jeszcze trwać latami. Redaktor Sutowski.
No może, no bardzo wiele tutaj zależy nie tylko od skali pomocy, no takiej, jaka płynie na przykład z Polski, no ta ostatnia akcja bardzo głośna, spektakularna i słuszna bardzo, czyli tej wysyłki generatorów, tak, w związku z brakiem prądu w Kijowie, co w warunkach mrozów oczywiście jest sytuacją bardzo, bardzo, rodzi sytuację bardzo trudną. No ale tak naprawdę znowu wracamy do starego problemu pod tytułem, w jaki sposób Europa jest w stanie militarnie wspomóc Ukrainę. No oczywiście są te działania takie jak na przykład budowa fabryk amunicji, czy to na terytorium Ukrainy, czy na terytorium krajów zachodnio- i północnoeuropejskich, typu Dania, jest współpraca w obszarze na przykład produkcji dronów. Wiemy, że Ukraina buduje swój potencjał, znaczy zastępowania sprzętu importowanego czy przysyłanego produkcją własną. No i tak naprawdę bardzo wiele zależy od tego, czy te plany deklarowane między innymi niedawno przez dowództwo armii ukraińskiej, no że oni planują, to bardzo też brutalnie brzmi, no ale że planują osiągnąć cel 50 tysięcy żołnierzy rosyjskich miesięcznie eliminowanych z walki. No czy jeśli te plany się powiodą, no to trzeba też wyraźnie powiedzieć, że Rosja też ma ograniczone, znaczy nie ma nieograniczonych zasobów. Demografia Federacji Rosyjskiej to nie jest demografia Związku Radzieckiego z lat 40. XX wieku, kiedy, prawda, kolejne setki tysięcy można było wysyłać na front. W związku z czym, no tak naprawdę bardzo wiele zdecyduje się na froncie i zdecyduje się na tym obszarze gospodarczym, prawda? Bo również gospodarka rosyjska nie jest machiną, nie jest perpetuum mobile.
Panie profesorze?
No cóż, ja myślę, że... Ja sądzę, że po prostu to rzecz polega na tym, że my jesteśmy świadkami kompletnej zmiany znaczenia nie tylko takiego pojęcia jak wojna, ale także i takiego pojęcia jak pokój, prawda? To w ogóle już nie wiadomo, czy jedno jest rzeczywiście przeciwieństwem drugiego, czy w ogóle to, co nazywamy pokojem, to w ogóle może być pokojem. Ja uważam, że przede wszystkim rzecz polega na tym, że Rosja jest krajem, który no, ma systemowo wbudowaną zdolność do istnienia wyłącznie wtedy, kiedy prowadzi taką, prawda, wojnę, którą nazywa nie wojną, tylko specjalną operacją wojskową. Cały system jest na to nastawiony. Ale problem Rosji polega na tym, że ona jak gdyby karmiąc się tą wojną, zarazem zjada sama siebie. I pytanie jest takie, czy ona zdąży jak gdyby się na tyle nakarmić, żeby za dużo siebie samej nie zjeść. Czy ona, krótko mówiąc, utrzyma zdolność do jakiegoś minimalnego samoodtwarzania się tej sytuacji wojennej, która jest jedyną sytuacją, w której ona potrafi funkcjonować jak gdyby. No to jest trochę takie błędne koło. Do tej pory wydaje się, że mimo tych wszystkich problemów demograficznych, mimo tych wszystkich problemów z sankcjami i tak dalej, oni jednak jakąś zdolność do samoodtwarzania się mają. Oni wciąż są zdolni do tego, żeby mobilizować jakieś jednak jeszcze resztki zasobów swoich ludzkich, prawda, do udziału w tej wojnie bez ogłaszania ogromnej, masowej, powszechnej mobilizacji. No więc w moim przekonaniu zdolność Rosji do takiego trwania, które zmierza do jakiegoś jej ograniczania, ale jednocześnie jest jedynym sposobem trwania, czyli trwania przez wojnę, ta zdolność nie powinna być niedoceniana niestety.
To jeszcze na koniec wątek dotyczący specjalnego zespołu, który zapowiedział premier, na czele którego stanie Waldemar stanął, Waldemar Żurek, a który ma zbadać wątki polskie w aferze Epsteina, bo Prawo i Sprawiedliwość krytykuje, może zacytuję Joachima Brudzińskiego, że to po prostu sprzedaż dymu. Marcin Przydacz twierdzi, że chodzi o PR, natomiast ja słyszę, że ma to polegać na tym, że kontrwywiad zbada, czy takich kontaktów nie miał ktoś z Polaków z panem Epsteinem, natomiast prokuratura ma zbadać ewentualny nielegalny proceder werbowania dziewcząt także w Polsce. Ale bardzo krótko poproszę, panowie, Michał Sutowski.
Znaczy, ja nieszczególnie wierzę w efekty takich działań rozpoznawczych. Znaczy, oczywiście, jeśli kontrwywiad kogoś znajdzie, czy ABW, czy SKW, kto takie podejrzane kontakty miał, to miałoby być może jakieś znaczenie wizerunkowe, tylko znowu pamiętajmy, to jest ten sam problem, który występuje w Stanach Zjednoczonych, to znaczy wynajdywanie osób z różnych stron, czy kojarzonych z różnymi środowiskami, po prostu powoduje, że to traci znaczenie i traci swój taki wydźwięk publiczny, prawda? Skoro wszyscy są zamieszani, no to tak naprawdę nie ma to większego znaczenia.
Panie profesorze?
Mnie w tym wszystkim interesuje to, jakie się wokół tej afery Epsteina wytworzyły i wytwarzają takie, powiedzmy sobie, ludowe teorie wyjaśniające. Ja już sobie kilka zobaczyłem. Po pierwsze, no, że to jest pokazanie tej drugiej, głębszej władzy, takiej naprawdę ukrytej. Po drugie, nie, to jest jakaś przykrywka, to często ze środowisk antysemickich taka teoria wychodzi, to jest jakaś przykrywka, ktoś coś chce przykryć, żeby zrobić pod przykrywką tej niby afery Epsteina jakieś straszne rzeczy. No to pewnie Żydzi tak kombinują, że to jest różnica między ludem a elitami, kolejna teoria. A tak naprawdę dla mnie uderzające jest to, że to pokazuje, że to nie jest jakaś wyodrębniona patologia, tylko jak już wielu komentatorów zwraca na to uwagę, że to jest jakiś element systemu korporacyjno-oligarchicznego. I to jest najgorsze w tym wszystkim.
Bardzo panom dziękuję. Profesor Andrzej Rychard, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz redaktor Michał Sutowski, krytyka polityczna.
Dziękuję.
Dziękuję. Maciej Jarząb wydawał czwartkowy poranek, Livia Prądzieńska go zrealizowała. A teraz jeszcze zapowiedź tego, co przed nami. Jest już chyba Cezary Łasiczka.
Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry państwu. Już jestem. Dwa słowa. Medycyna estetyczna. Kto może ją przeprowadzać w Polsce? Okazuje się, że każdy. Nie boimy się? Zobaczymy po informacjach.
Bójmy się tego, że każdy może. Bardzo ci dziękuję za tę zapowiedź. Państwu dziękuję za wspólne spędzenie poranka i zapraszam oczywiście na wywiad polityczny. To po 17. Do usłyszenia.
Autopromocja.
W przyszłym tygodniu rozpocznie się 76. Berlinale. To pierwszy z najważniejszych międzynarodowych festiwali filmowych w roku 2026. W magazynie filmowym Do Zobaczenia przyjrzymy się programowi, oczekiwaniom i nastrojom w Niemczech, zwłaszcza, że Berlin nigdy nie uciekał od polityki, a artyści chętnie zabierali głos w bieżących sprawach. O tym wszystkim już dziś po 13.40. Patrycja Wanat, zapraszam.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Karnawał rabatów w RTV Euro AGD. Tańczymy z niższymi cenami. Zakręć się za nowym sprzętem. Bezprzewodowe nauszne słuchawki Philips Fidelio L4. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 599 zł. I do czerwca nie płacisz. Do 50 rat 0% na wszystkie towary. RRSO 0%. Promocje do 18 lutego.